będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy o karze, jaka spotkała Izraelitów, którzy zaczęli mówić i buntować się przeciw Bogu. Zesłał więc Pan na lud węża o jadzie palącym. Wąż w języku biblijnym jest symbolem zła, symbolem złego ducha, symbolem szatana. My też jesteśmy kąsani przez złego ducha, przez tego, jak mówi o nim Biblia, węża starodawnego. I tak jak dla Izraelitów miedziany wąż, którego Mojżesz umieścił na wysokim palu, był ratunkiem, tak my dzisiaj wiemy, że takim ratunkiem dla nas jest Jezus Chrystus, który został wywyższony, jak sam o sobie powiedział w dzisiejszej Ewangelii, wywyższony na krzyżu. A my dzisiaj możemy spoglądać na Chrystusa każdej niedzieli, każdego dnia, w każdej świątyni obecnego w tajemnicy Eucharystii. Na mszę świętą chodzi tylko kilka starszych kobiet. Inni pracują w niedzielę przez całe lato, a zimą, kiedy nie wiedzą, co robić, to idą do kościoła tylko po to, żeby sobie drwić z religii. Te słowa wypowiedziała w La Salette do Maksymina i Melanii Maryja. A jeszcze wcześniej w swoim orędziu wspomniała: dałam wam 6 dni do pracy, 7 zastrzegłam sobie, a nie chcą mi go przyznać. Temat niedzieli, temat niedzielnej mszy świętej, niedzielnej Eucharystii to jeden z głównych tematów jej orędzia. Ze łzami w oczach upomina się o niedzielę, upomina się o uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej, upomina się o czczenie Eucharystii. Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew. Te słowa słyszymy na każdej mszy świętej. Wierzysz w to? Wierzysz, że ten biały chleb, biały opłatek w czasie mszy świętej staje się prawdziwym ciałem Jezusa Chrystusa? Że ta odrobina wina w kielichu w czasie mszy świętej staje się Jego najświętszą krwią? Że tutaj na mszy świętej spotykam prawdziwego Boga, żywego Jezusa Chrystusa, chociaż zmysły mówią mi co innego? Ale czy wierzę? 12 października 2008 roku na Białostoczyźnie w miejscowości Sokółka wydarzył się cud eucharystyczny, o którym zapewne słyszeliśmy. Kapłanowi rozdającemu komunię świętą upadł na stopień ołtarza konsekrowany komunikant. Ksiądz przeniósł hostię do małego naczynka z wodą, które w każdym kościele znajduje się przy tabernakulum, tak jak i u was. Też przy tabernakulum jest takie małe naczynko z wodą, gdzie po rozdawaniu komunii świętej kapłan zanurza palce, aby te odrobinki jakieś ciała Chrystusowego, które by zostały, by tam w tej wodzie mogły się rozpuścić. I takie są też procedury w takiej sytuacji, gdyby upadł komunikant, tak jak to było wtedy właśnie w Sokółce, że umieszcza się go w takim naczyńku w wodzie, aby się rozpuścił. Siostra zakonna, zakrystianka, która pracowała w tej parafii, Po mszy świętej przyniosła to naczyńko do sejfu w zakrystii, gdyż komunikat może rozpuszczać się nawet kilka dni. Początkowo siostra zaglądała tam codziennie, ale potem o tym zapomniała. I dopiero po tygodniu ponownie otworzyła sejf, aby sięgnąć po jakąś potrzebną rzecz. I wówczas poczuła zapach świeżego, kwaszonego chleba. Zdziwiona, skąd ten zapach może dobiegać, zaglądnęła do tego naczynka i zobaczyła wtedy, że komunikat w naczynku się nie rozpuścił. Natomiast pojawiła się na nim lśniąca czerwona plamka, jakby lekko skrzepniętej krwi, wielkości paznokcia. Reszta śnieżnobiałego komunikantu była zespolona z tą plamką krwi, jakby, jak mówiła później siostra, przyfastrygowana nicią. Woda zaś była nadal czysta i przeźroczysta. I ten zapach świeżego chleba. Przeprowadzone później badania patomorfologiczne w Białostockiej Akademii Medycznej wykazały, że ta czerwona substancja na konsekrowanej hostii to jest fragment mięśnia ludzkiego serca pozostającego w agonii. Serca, które umiera. Dla naukowców niewytłumaczalne było i jest to, w jaki sposób, jakim powiemy cudem, fragment mięśnia sercowego, czyli fragment ludzkiego ciała, jest strukturalnie związany z białym chlebem komunikantu. Jest to naukowo niewytłumaczalne, niemożliwe, a jednak. Cud w Sokółce. Jeden z przeszło 300 potwierdzonych przez Kościół eucharystycznych cudów jest dziś dla nas i może szczególnie dla nas Polaków takim kolejnym znakiem, czym jest Eucharystia. Że naprawdę ten chleb eucharystyczny to prawdziwe ciało Jezusa Chrystusa. Jest znakiem potwierdzającym i umocniającym naszą wiarę w to, że w czasie każdej mszy świętej naprawdę ten chleb i wino podczas konsekracji przemienia się w prawdziwe ciało i krew Jezusa Chrystusa, które przyjmujemy później w Komunii Świętej. Święty Jan Maria Wianney, którego wczoraj wspominałem, opowiadając tą historię tego gospodarza, który modlił się bez słów, patrzę na niego, on patrzy na mnie. Ten właśnie proboszcz z Ars powiedział kiedyś tak: gdybyśmy zdawali sobie w pełni sprawę z tego, czym jest Eucharystia, umarlibyśmy z miłości. Mówił już w jednym ze swoich kazań. Gdyby ktoś nam powiedział, że o tej czy o tej godzinie jakiś zmarły na cmentarzu ma powstać z grobu, to zaraz byśmy pobiegli tam na cmentarz, żeby zobaczyć cud. A czyż konsekracja podczas każdej mszy świętej, gdy chleb i wino stają się ciałem i krwią samego Boga, nie jest to wiele większym cudem niż wskrzeszenie umarłego? Nieraz może chcielibyśmy zobaczyć znak, zobaczyć cud. Pan Jezus też tak mówił, to plemię żąda znaku. Ale przecież ten cud, ten największy znak dzieje się codziennie w tysiącach, dziesiątkach tysięcy świątyń na całym świecie, na ołtarzu w czasie mszy świętej. Gdybyśmy rozumieli, co tu się dzieje, nie tylko nie opuścilibyśmy niedzielnej mszy świętej, ale zapewne przychodzilibyśmy tutaj każdego dnia. Tak jak po nawróceniu ojciec Maksymina codziennie przychodził na mszę świętą. 24 kwietnia w 1975 roku papież Paweł VI mianował biskupa François Xavier Nguyen Van Thuana, takie długie nazwisko, arcybiskupem Saigonu w Wietnamie. Był to wietnamski kapłan, biskup. Niestety nowy pasterz nie mógł objąć swojej diecezji. 6 tygodni później Saigon został zajęty przez wojska komunistów z Wietkongu. I niedługo później arcybiskup został aresztowany i wtrącony do więzienia za udział w szpiegowskim spisku, bo tak komuniści zinterpretowali papieską nominację biskupią. Przez 13 lat biskup Nguyen Van Thuan był więźniem komunistycznego, tak zwanego obozu reedukacyjnego. Wielokrotnie przesłuchiwany brutalnie przez bezpiekę. Z 13 lat 9 spędził w całkowitym odosobnieniu w małej celi w izolatce. Został zwolniony dopiero w listopadzie 1988 roku i przez wiele miesięcy jeszcze przebywał w areszcie domowym. W końcu zezwolono mu na wyjazd do Rzymu. Ale gdy tylko przekroczył granicę, uznano go za persona non grata, osobę niepożądaną i niestety już nigdy więcej nie mógł powrócić do swojej ukochanej ojczyzny, do Wietnamu. Papież Jan Paweł II postawił go na czele Papieskiej Rady Sprawiedliwość i Pokój, a w 2001 roku wyniósł go do godności kardynalskiej. Rok później wyniszczony i schorowany biskup zakończył, kardynał zakończył swoje życie. Podczas mszy świętej pogrzebowej Jan Paweł II nazwał go świetlistym przykładem chrześcijańskiej wiary, a papież Benedykt XVI w encyklice o nadziei Spe Salvi wspomniał o nim jako o heroicznym świadku nadziei. Dzisiaj trwa proces beatyfikacyjny tego wietnamskiego kardynała. Kiedyś zapytano go, gdy był już w Rzymie, jak udało mu się przeżyć okrucieństwa wietnamskich więzień. Odpowiedział wtedy krótko: przeżyć, przetrwać dała mi Eucharystia. W reakcji na zdziwione miny słuchaczy i pytanie, jak to Eucharystia w więzieniu, opowiedział, że jego grupie przyjaciół udało się przekupić więziennych strażników i dostarczali mu do tej celi więziennej wino. Dostarczali mu wino w butelce po lekarstwach, jako krople nasercowe. Tak było mówione strażnikom, że potrzebuje lekarstwa. Przekupieni strażnicy podawali mu te buteleczki, w których było wino. Przemycano też kawałeczki hostii. I biskup mówił tak: moją katedrą stała się moja izolatka, moja cela więzienna. Jedna ręka była pateną, a druga ręka była kielichem. Na jedną rękę kładłem drobinkę chleba, na drugą nalewałem trochę wina i kilka kropel wody. I w ten sposób sprawowałem mszę świętą każdego dnia. Znał teksty mszalne na pamięć. I każdego dnia karmiłem się ciałem Chrystusa, przyjmowałem komunię świętą. Gdyby nie to, pewnie bym tego nie przetrwał. Eucharystia dała mi siłę. Pierwsza połowa XIX wieku we Francji, ale także w całej Europie, czas, w którym Matka Boża objawiła się w La Salette, a niedługo później w Lourdes, to był czas wielkiego kryzysu gospodarczego, politycznego, moralnego, spowodowanego też i rewolucją francuską. Matka Boża do La Salette przychodzi nieprzypadkowo. Ta wioska jest położona zaledwie o kilka kilometrów od miasteczka Vizil, położonego na trasie między Grenoble a La Salette, gdzie w tym miasteczku jest zamek. Dzisiaj w tym zamku jest Muzeum Rewolucji. Dlaczego? Dlatego, że właśnie na tym zamku rozpoczęła się francuska rewolucja. Stamtąd rewolucjoniści ruszyli na Paryż. A więc jakby u źródeł francuskiej rewolucji, której założeniem było zniszczyć Kościół, było wymazać Boga, w takim miejscu Matka Boża objawia się i mówi o kryzysie, bo mówi o psujących się zbiorach, o gnijących ziemniakach, winogronach, o psującym się zbożu, o czym nawet przypomniała ojcu Maksymina, jak kiedyś dawał chłopakowi chleb, bo widział, jak zboże się psuje. To był czas wielkiego głodu, nie tylko we Francji, ale w całej Europie. Z historii znamy tą wędrówkę ludów, kiedy ludzie przemierzali nie tylko Francję, ale całą Europę w poszukiwaniu chleba, w poszukiwaniu pracy, bo było wielkie bezrobocie. Kryzys gospodarczy, ale i kryzys moralny. Czy czegoś nam to nie przypomina? Nasze czasy. Jak dzisiaj często też mówi się o kryzysie gospodarczym, o kryzysach politycznych. Czyż nie mamy dzisiaj kryzysu moralnego? Czy dzisiaj nie dzieje się podobnie jak wtedy po rewolucji francuskiej, że Boga chce się wymazać z ludzkiej pamięci, z ludzkiego życia? Boga dzisiaj chce się wymazać, usunąć z Europy. Chce się podciąć te korzenie, na których Europa zawsze wyrastała. Czy dzisiaj tego znakiem nie są, tak jak wtedy w XIX wieku, wędrówki ludów, kiedy ludzie muszą szukać pracy i wyjeżdżać nieraz daleko za granicę? I my to przeżywamy. To są pewne znaki, można powiedzieć, historia się powtarza. Maryja mówi w La Salette: jeżeli się nawrócą, kamienie i skały zamienią się w sterty zboża, ziemniaki same się zasadzą. Będzie cud. Jeżeli się nawrócą, to kryzys minie. Ale trzeba nawrócenia. I na pierwszym miejscu Matka Boża mówi nam o niedzielnej mszy świętej, o Eucharystii. Jak wygląda nasze uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej? Myślę, że dobrze wiemy, jakie są statystyki, mniej więcej wiemy, jakie są statystyki w naszej ojczyźnie. W kraju, o którym się szczycimy, że jest krajem katolickim, może nawet tak czujemy się najbardziej dumni z tego, spośród innych krajów Europy. Ale też i chyba zdajemy sobie sprawę, bo też widzimy, chociażby patrząc na naszą parafię, naszą miejscowość, jak wielu jest takich, których w niedzielę tutaj nie ma, a którzy są ochrzczeni, którzy mówią sobie, że są ludźmi wierzącymi, ale w niedzielę nie przychodzą na mszę świętą. W różnych miejscach w Polsce to są różne procenty, ale tak w skali całego kraju to jest około między 30 a 40% tylko tych, którzy przychodzą, ludzie ochrzczeni, którzy przychodzą na niedzielną mszę świętą. Kiedyś w jednej parafii miałem rekolekcję w Łodzi, i ksiądz proboszcz się skarżył, przez księdza, 12% tylko mieszkańców tej parafii przychodzi na niedzielną mszę świętą w Polsce, w Łodzi. Można by powiedzieć, no proszę księdza, ale te słowa to nie do nas, bo ja jestem przekonany, że ci, którzy uczestniczą w rekolekcjach, to jest ta grupa w parafii, która uczestniczy, jest na niedzielnej mszy świętej. Przychodzimy w niedzielę do kościoła. Ale myślę, że też powinniśmy sobie postawić pytanie, nawet jeżeli jestem każdej niedzieli tutaj w świątyni, to jak wygląda to moje uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej? Czy ja właśnie tylko jestem, czy w niej uczestniczę? Ołtarz, który jest w centrum każdej świątyni, ma wygląd stołu nakryty białym obrusem. Stół kojarzy nam się w naszych domach ze spożywaniem posiłku. Do stołu siadamy, by spożyć posiłek. I Pan Jezus tutaj też mówi do nas: bierzcie i jedzcie. On nas zaprasza do stołu. Zaprasza nas na ucztę. Tak zresztą mówimy o mszy świętej, że jest to uczta eucharystyczna. Jezus nas zaprasza do stołu. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Kościół to nie jest kino czy teatr, gdzie ja mam przyjść, usiąść w ławce i obserwować, oglądać, słuchać tego, co się tu dzieje. Ja w Kościele nie jestem widzem. Ja jestem uczestnikiem tego, co się tu dzieje. Ja przychodzę tutaj do stołu, by karmić się ciałem Pana Jezusa, by przyjąć Komunię Świętą. To jest pełne uczestnictwo we mszy świętej, kiedy ja w czasie mszy świętej przystępuję do Komunii Świętej. I tutaj jest pytanie, które też powinniśmy sobie w czasie rekolekcji stawiać. Czy ja zawsze jestem na to gotowy, przygotowany, chociażby przez sakrament pokuty? Czy spowiedź w moim życiu jest regularnie? Jak byliśmy małymi dziećmi po pierwszej Komunii Świętej, to pilnowaliśmy comiesięcznej spowiedzi pierwszych piątków miesiąca. Czasem gdzieś tam z biegiem lat to nam ucieka. Czasem ta spowiedź w wieku dojrzałym już pozostaje tylko tak z okazji większych świąt. Może to miał na myśli Pan Jezus, kiedy mówił, że jeżeli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Może chodziło mu właśnie o tą dziecięcą gorliwość w podejściu do sakramentów świętych. Regularna spowiedź. Ktoś, kto się spowiada co miesiąc, to właściwie cały czas jest w stanie łaski. I na każdej mszy świętej niedzielnej może przystąpić do Komunii Świętej, zaprosić Jezusa żywego do swojego serca, do swojego życia, do swojej codzienności. Czy Maryja nie płacze dzisiaj także i z mojego powodu? Czy wiele moich życiowych niepowodzeń to nie jest moja wina, jak mówiła w La Salette, jeżeli się zbiory psują, to tylko z waszej winy. Jeżeli coś się nie udaje, jeżeli są jakieś kryzysy, to tylko z naszej winy. Może trzeba na nowo nam odkryć ten skarb, zobaczyć ten znak dany nam w Eucharystii. By tak jak Izraelici, którzy spojrzeli na miedzianego węża i byli uzdrowieni, tak my, kiedy spoglądamy tutaj każdej niedzieli na Eucharystię, kiedy z Jezusem w sercu idziemy do naszych domów po mszy świętej, jesteśmy wtedy uzdrowieni, pozostajemy przy życiu. Wróci wtedy, Boże, błogosławieństwo w moje życie, w życie mojej rodziny, w życie mojej ojczyzny, całej Europy i świata. Ktoś powiedział, że przebudowę świata na lepsze trzeba zaczynać od siebie. Dlatego pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił.